Czytamy dalej tekst Ewangelii Mateusza. Jesteśmy w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza i od wersetu 17 dzisiaj będziemy czytali do wersetu 28. Ostatnio, pamiętacie, czytaliśmy przypowieść o robotnikach w winnicy i teraz czytamy dalej. Gdy wchodzili do Jerozolimy, Jezus zgromadził na osobności 12 uczniów i powiedział do nich: oto wchodzimy do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i nauczycielom prawa i skazany na śmierć. Oni wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza wraz z nimi, oddała mu pokłon i o coś prosiła. Zapytał ją: czego chcesz? Odpowiedziała: spraw, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Wówczas Jezus powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja mam wypić? Odpowiedzieli: możemy. Oznajmił im: wprawdzie mój kielich będziecie pić, nie do mnie jednak należy rozdzielanie miejsc po mojej prawej i lewej stronie, lecz otrzymają je ci, dla których zostały przygotowane przez mojego Ojca. Gdy 10 to usłyszało, oburzyło się na obu braci. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a przywódcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie wśród was, lecz kto chciałby stać się między wami wielki, będzie waszym sługą. A kto chciałby być między wami pierwszy, będzie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Także mamy taką historię dzisiaj do opowiedzenia. Pamiętacie, bo to jest ważne dla tej historii, że przed przypowieścią o talentach był ten moment, kiedy Jezus obiecał swoim uczniom, że będą siedzieć na 12 tronach i sądzić 12 pokoleń Izraela. I wydaje się, że ta obietnica bardzo mocno rozbudziła wyobraźnię jego uczniów i zaraz sobie o tym powiemy. Ale najpierw, czy w tym kontekście Jezus najpierw zapowiada, po raz trzeci już zapowiada swoją mękę. Tak? Mówi o tym, że teraz wyjdziemy do Jerozolimy, teraz Syn Człowieczy zostanie wydany, teraz zostanie umęczony i teraz umrze, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zauważcie, że ciekawe jest to, że za każdym razem, kiedy Jezus powtarza to, ta reakcja uczniów jest coraz bardziej taka obojętna. Tak się wydaje przynajmniej. Kiedy Jezus pierwszy raz zapowiedział swoją śmierć, Piotr natychmiast skoczył na nogi i powiedział: Panie, nic z tego się nie stanie, nie będzie tak. Tak? I Jezus mu powiedział: idź precz, szatanie. I tam całą tą historię omawialiśmy. Kiedy po raz drugi Jezus zapowiadał swoją śmierć, uczniowie, czytamy tam, zasmucili się. Teraz, kiedy Jezus zapowiada po raz trzeci, widzimy, że to, co mają w głowie, to kto będzie siedział na którym tronie wokół Niego. Przynajmniej takie jest wrażenie, czytając to, że im częściej Jezus o tym mówi, tym bardziej się to wydaje jakieś odległe, czy nierealne, czy niezrozumiałe nawet dla tych uczniów. Oni widzą, że oto wchodzą do Jerozolimy i oto Jezus zapowiada, że coś ważnego się wydarzy i w tym ważnym, co ma się wydarzyć, im się wydaje ważne, kto będzie siedział po prawej i po lewej stronie na tym jednym z tych tronów, które im tylko zostały obiecane. Dlatego wydaje mi się, że ich wyobraźnia w takim złym sensie zaczęła pracować. Ale jest to coś takiego ludzkiego, co jest w nas. Wiecie, im częściej, może tak, im częściej coś jest powtarzane w Biblii, tym wydaje się, tak jak w Księdze Rodzaju Józef, kiedy interpretował sen Faraona, mówi: ponieważ dwa razy ten sen się powtórzył, to znaczy, że jest to pewne i wydarzy się wkrótce. Tak? Czyli jakby tak biblijnie, im częściej o czymś się mówi, tym bardziej powinno się rozumieć, że sprawa ta jest pewna i że wydarzy się wkrótce. Natomiast czysto po ludzku, im częściej o czymś się mówi, tym bardziej obojętne to się dla ludzi wydaje. Tak? Takie mam wrażenie. Im częściej coś się powtarza, tym bardziej to powszednieje. Tym bardziej staje się to takie oczywiste. I coś, co pierwszy raz nas poruszyło, za trzecim razem, czy za czwartym, czy za piątym razem wywołuje wzruszenie ramion albo jakieś takie na zasadzie, no ciągle o tym samym tylko mówimy i o niczym innym. Więc jest coś w tym, wydaje mi się, jakaś lekcja dla nas też, że żeby nie być obojętnym, że jeżeli Bóg powtarza coś, jeżeli mówimy o, Biblia mówi często o ponownym przyjściu Jezusa i im częściej my też o tym opowiadamy, tym bardziej to powinno być dla nas realne i rzeczywiste. A tak jak mówię, w rzeczywistości czasami wydaje się, że tym bardziej to jest takie, no przyjdzie, no będzie, ale żyć trzeba i tak dalej, tu mamy swoje codzienne problemy, co tam będzie, to się zobaczy, a ważne, żebyśmy skupili się na tym, co dzisiaj. U Pana Boga jest jakby na odwrót. I my nie możemy być obojętni w tej kwestii. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to, co Bóg mówi do nas, było obojętne. Więc Jezus zapowiada, że coś wielkiego wydarzy się i mówi wręcz, że będzie to ukrzyżowanie, zostanie skazany na śmierć. Natomiast, tak jak wspomniałem, już uczniów zajmuje coś zupełnie innego. Ich zajmuje ta obietnica, która została im udzielona, że zasiądą na tronach, że będą sądzić 12 pokoleń Izraela i być może, ponieważ Jezus mówi, że coś ważnego się wydarzy, im wydaje się, że tutaj zaraz to się będzie działo. Tutaj zaraz wydarzy się coś wielkiego i my z tych, którzy poświęcili wszystko Jezusowi, zostaniemy wywyższeni i staniemy gdzieś tam w jakiejś ważnej pozycji. Wiemy, że w ogóle Izrael w tamtym czasie żył tą nadzieją, o której wspomniałem, kiedy czytaliśmy psalm. Żył tą nadzieją, że oto ma coś się wydarzyć, że Izrael ma zostać odkupiony, że to wygnanie ma się skończyć, które niby się skończyło, bo Izrael jest w swojej ziemi, ale Boga pośród nich nie ma. Bóg nie mieszka w świątyni. I większość Izraela trwała w takim oczekiwaniu, że przyjdzie Mesjasz, coś się wydarzy. Tak samo w tym oczekiwaniu trwali uczniowie. Oczywiście ich zrozumienie, czy ich wyobraźnia na ten temat mówiła im, że no to przyjdzie król Mesjasz, poprowadzi Izraela do zwycięstwa, Izrael zapanuje, narody przyjdą do niego i po to, żeby uczyć się o Bogu, a oni będą mieli pozycję kogoś szczególnie ważnego. I ta sama nadzieja, jak widać, tkwiła w umysłach uczniów, tak jak pewnie w większości ludzi wtedy. I to jest ciekawe też taka obserwacja, że my wszyscy jesteśmy dziećmi naszej własnej kultury, naszego własnego społeczeństwa. I czasami nam się może wydawać, że my jesteśmy gdzieś tam ponad i inni, ale tak naprawdę to, czym żyje nasze społeczeństwo, często bardzo głęboko tkwi w każdym z nas. I tylko, że my jesteśmy najbardziej ślepi na to. To mogą widzieć wszyscy inni dookoła, natomiast my sami często nie widzimy w sobie tego, kim jesteśmy. I wiemy, że uczniowie w zasadzie aż do końca, aż do dnia Pięćdziesiątnicy, wydaje się, mieli takie przekonanie. Najpierw tylko to przekonanie padło pod tym, że Jezus umarł, został zabity. Im się na początku wydało, że oto wszystko stracone. Jednak to nie był ten Mesjasz, którego oczekiwaliśmy. Ale po zmartwychwstaniu, kiedy spotykają się z Jezusem, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, zaczynają rozmowę z nim znowu od tego: Panie, kiedy odnowisz Królestwo Izraela? Znowu zaczynają, wchodzą w ten sam sposób myślenia. I wydaje się, że dopiero Pięćdziesiątnica, kiedy otrzymują dar Ducha Świętego, jest jakimś takim przełomowym momentem, kiedy zaczynają rozumieć, że Jezusowi i Bogu chodziło o coś zupełnie innego, o innego rodzaju królestwo, innego rodzaju wywyższenie, innego rodzaju odkupienie niż to, które oni wszyscy oczekiwali. Więc Duch Święty jest tym, który może nam pomóc zobaczyć, że coś rozumiemy nie tak i coś w jakiś niewłaściwy sposób patrzymy na rzeczy. Dlatego musimy pozwalać Duchowi Świętemu, żeby pracował w nas, żeby otwierał nasze oczy, żeby pomagał nam zrozumieć to, jacy jesteśmy i to, w jakim świecie żyjemy, żeby pokazał nam te problemy, których my sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć, dlatego że są dla nas niewidoczne, bo w nich wyrośliśmy, bo w nich się wychowaliśmy, bo wszyscy wokół nas mają... Wiecie, kiedy wszyscy mają ten sam problem, to nie jest to problem, tak? Bo jakby wszyscy myślą w jednakowy sposób. Problem się zaczyna, jak ktoś zaczyna myśleć inaczej. Więc Duch Święty musi być tym, który nam otwiera oczy. Musimy dać Mu czas i możliwość. Musimy rozmawiać z Duchem Świętym, tak? W taki sposób, kiedy czytamy Słowo, musimy pozwalać, modlić się wręcz, prosić Ducha Świętego, żeby pracował w nas, żeby objawiał nam te rzeczy, te właściwe rzeczy, czy niewłaściwe rzeczy w naszym myśleniu, ale te właściwe rzeczy przed Panem Bogiem. Więc uczniowie otrzymali pewną obietnicę, czy tak przynajmniej usłyszeli pewną obietnicę od Boga. I wiecie, z reguły ja wierzę, że Bóg, znowu odnosząc się do naszej sytuacji, ja wierzę, że Bóg i dzisiaj do nas przemawia. Bóg i dzisiaj daje nam obietnice. Daje je w swoim słowie, ale też przemawia do nas często, czasami przez ludzi, tak często nazywamy to proroctwem, czasami przez okoliczności, czasami przez, jak do Bileama, przez oślicę przemówił i do nas czasami przemawia przez różne dziwne okoliczności. Problem jest taki, że najczęściej jako ludzie, kiedy słyszymy Bożą obietnicę, otrzymujemy ją w jakiś sposób, to mamy dwa takie podstawowe problemy. I te dwa problemy sumują się do takich jakby dwóch pytań. Kiedy i jak? Tak? Każda obietnica, którą możemy otrzymać od Boga, sprowadza się do takich dwóch pytań. Kiedy ona się wypełni i w jaki sposób ona się wypełni? I teraz naturalna nasza odpowiedź jako ludzi jest taka. Teraz i po mojemu. Teraz i tak, jak ja chcę. Tak? Kiedy Boża obietnica gdzieś do nas dotrze jakaś, to najczęściej nasze natychmiastowe myślenie jest: Panie Boże, chcę teraz i już wiemy, jak to miałoby się wydarzyć. Tak? Już wiemy, jak to powinno działać i funkcjonować. I podobnie, myślę, było z uczniami. Oni mieli podobny problem. Oni chcieli od razu i oni chcieli w taki sposób, jaki im się wydawał słuszny. I przynajmniej Jan i Jakub byli bystrzejsi, może szybsi od reszty i szybko mamę pod pachę wzięli i do Jezusa, żeby zapewnić te najbardziej lukratywne części tej obietnicy. Natomiast w praktyce Boże obietnice wypełniają się w Bożym czasie i w taki sposób, w jaki On chce, żeby się wypełniły. Boże obietnice wypełniają się w Bożym czasie i w taki sposób, w jaki On chce, żeby się wypełniły. A nie teraz i tak, jak ja chcę. To jest nasz podstawowy problem, że w naszym życiu z Bogiem zbyt często myślimy teraz i tak, jak chcę ja. Wiecie, kiedy mamy taki przykład w Starym Testamencie, kiedy Bóg obiecał Dawidowi, namaścił go wręcz na króla, to minęło jeszcze wiele, wiele lat, zanim Dawid został królem. Naprawdę. I w międzyczasie, od jego namaszczenia do momentu, kiedy obwołano go królem, on zdążył być uciekinierem, bandytą, człowiekiem, który ocierał się w zasadzie o śmierć, bo wiele razy otarł się o tą śmierć, który stracił wszystko, nie miał niczego, i zaliczył taką parabolę, tak? Był kimś, został namaszczony na króla, ale zanim został królem, spadł tak nisko, jak tylko można było spaść, i później został wywyższony przez Boga znowu do wysokiej pozycji. Wiecie, to jest taki biblijny wzór. Dobrze mówię, parabola. Kto na matematyce lepiej się zna, czy tam to, tak? Takie w dół, tylko taka w dół. Z góry na dół, do góry. I to jest Boży system. Wiecie, Pan Jezus nawet taki system, że tak brzydko powiem, przeszedł przez taki system, zaliczył, tak? Od wysokiej pozycji na niebie do śmierci na krzyżu, i do wywyższenia z powrotem. I to jest częsty wzór, który dzieje się, bo Bóg wie kiedy i Bóg wie jak. Bóg chce nas przygotować do pewnych rzeczy, zanim w te rzeczy wejdziemy, bo wie, że gdyby to było teraz, to najczęściej my jako ludzie nie jesteśmy gotowi na to. I my nadużyjemy tego, albo użyjemy tego w taki sposób, jaki nie będzie właściwy. My zrobimy z tym coś niewłaściwego. I wydaje mi się, nie chcę być osądzający, ale wydaje mi się, że znam takich ludzi, których Bóg mocno obdarował, ale ponieważ oni uznali, że to jest już i teraz, to niestety w swojej służbie, w swoim życiu z Bogiem poszli zupełnie nie w tą stronę, w którą powinni czy mogli pójść z tym obdarowaniem, które od Pana Boga otrzymali. Bo zamiast upaść w niz, w takim sensie przejść przez Boże upokorzenie, żeby się wywyższyć. Często człowiek zaczyna się wywyższać i próbuje to odwrócić tą parabolę w drugą stronę. Człowiek sam się wywyższa i wtedy Bóg zrzuca go z powrotem do tego miejsca, w którym zaczął. Natomiast kiedy dajemy się Bogu, uniżamy się przed Bogiem, to Bóg może nas wywyższyć do góry. Więc Bóg wie kiedy. Bóg wie kiedy. I nasze teraz nie ma dla Niego żadnego znaczenia. Po drugie, właśnie my chcemy, żeby to było po mojemu. My, kiedy otrzymujemy Bożą obietnicę, to często wydaje nam się, że my wiemy, jak to powinno się wydarzyć. My mamy swoje scenariusze na to, jak Bóg powinien załatwić ten czy inny problem w moim życiu, jak Bóg powinien rozwiązać tą czy inną sytuację w moim życiu. Wydaje mi się, i zaraz też przejdziemy do tej historii, która też jest ilustracją tego, ale powiem, że ja osobiście w moim życiu w pewnym momencie zacząłem mieć takie myśli, że jak Pan Bóg mi coś, mam jakąś Bożą obietnicę, to natychmiast powinienem przestać myśleć o tym, jak ona ma się zrealizować. Bo im bardziej wymyślam scenariusze, tym mniej prawdopodobne to jest, że tak się wydarzy. Pan Bóg zawsze robił to po swojemu. Wiecie? Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że jeżeli coś otrzymałem od Pana Boga i zaraz miałem trzy możliwości, jak Pan Bóg to powinien zrobić. Pan Bóg, jeżeli to robił, to zawsze w czwarty sposób. Więc w pewnym momencie sobie pomyślałem, muszę przestać myśleć, bo po prostu zmuszam Pana Boga, żeby wymyślał jakieś jeszcze lepsze sposoby, tak? I oczywiście to tak żartobliwie, ale Bóg potrafi nas zawsze zaskoczyć. Bóg nas zaskakuje. Bóg wie, jak pewne obietnice wywyższyć, wypełnić, a czasami te obietnice nie są zupełnie tym, co nam się wydaje na początku, że one były, tak? Bardzo często to jest tak, że człowiek od razu ma jakiś obraz, jak to się stanie, tak? A później dzieje się coś zupełnie innego i człowiek zostaje zdezorientowany, bo nie wie, albo wręcz nie chce przyjąć tego, co Pan Bóg dla nas ma, bo stworzył już sobie pewien obraz, jak to ma być. Więc mamy tą historię, kiedy Jan i Jakub zaczynają myśleć, no to jak tych 12 tronów będzie, no to tak trochę dużo, nie? Jak dzielić to wszystko, więc być może ten po prawej i po lewej stronie Jezusa to będą te najzaszczytniejsze miejsca i trzeba by sobie je jakoś zapewnić. Upewnić się, że nie ominie ich to, co najlepsze w tym wszystkim. Nie wiem, dlaczego biorą swoją mamę. Myślę, że tu są jakieś kulturowe niuanse być może, ale wiecie, no to też wracamy do takiej kultury, gdzie najchętniej mamę się wysyła, żeby załatwiała różne rzeczy za nas. Ale widać, z Jezusem to nie działa. I wbrew różnym przekonaniom, mama jako pośrednik nie zawsze działa. Tu jest taka historia, gdzie mama jako pośrednik nie zadziałała. Tak? U nas czasami w naszym kraju próbuje się nas przekonać, że mama to najlepszy pośrednik. Ale tak nie jest. Więc przychodzą razem z mamą i proszą Jezusa o zajęcie pewnych tej miejsc po prawej i po lewej stronie. I Jezus mówi do nich coś bardzo ciekawego. Mówi do nich, nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. wydaje wam się, że wiecie, albo nie prosicie w pewnym sensie o to, co trzeba. Wiecie, my często, nawet jako ludzie, nie wiemy, o co prosimy. Ja taką historię mojego kolegi opowiem wam. Miałem takiego kolegę, który jeździł na studia pociągiem co jakiś czas i no i kiedyś właśnie jechał pociągiem i siedział sam w przedziale i pomodlił się: Panie Boże, daj mi kogoś, żebym mógł mu głosić Ewangelię. Fajna modlitwa, nie? No i po paru minutach weszło dwóch bandziorów do jego przydziału. Brzydko mówiąc, obili mu twarz, zabrali mu portfel i poszli sobie z przydziału. I on się strasznie na Pana Boga obraził. Mówi: ja, Panie Boże, modliłem się, żebyś Ty mi dał ludzi, którym mam głosić Ewangelię, a przyszło dwóch bandytów, pobili mnie, zabrali portfel i poszli sobie. No ale tak naprawdę to tych dwóch być może bardziej potrzebowało Ewangelii niż cała reszta tego pociągu, tak? Jakbyśmy sobie o tym mogli pomyśleć. Więc czasami nie wiemy, o co prosimy. W takim sensie, że prosimy o coś i oczywiście nam się, przypuszczam, że wyobraźnia mojego kolegi była taka, że oto przyjdzie, nie wiem, cztery osoby i on im powie: upamiętajcie się, uwierzcie w Pana Jezusa, i oni wszyscy padną na kolana i nawrócą się i on będzie miał świetne świadectwo, tak, żeby potem opowiadać, jak to Bóg go użył w ewangelizacji i pewne rzeczy się wydarzyły. Natomiast no to wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Pan Bóg mu wysłał dwóch potrzebujących, i Ewangelii potrzebowali, i finansów, jak widać było również, i jakby jego kosztem. Nie wiem, czy zdążył im Ewangelię powiedzieć. Może był zbyt zaskoczony. Już nie pamiętam tej części historii. Ale generalnie całość wyglądała właśnie w taki sposób. On nie wiedział, o co prosi. Dostał to, o co prosił. I nie był tym zachwycony po czasie. Tak? Był bardzo obrażony na Pana Boga, że ten mu zrobił taki, w taki sposób odpowiedział na jego modlitwę. Chociaż odpowiedział na jego modlitwę, tak? Jakby nic nie można byłoby tu Panu Bogu zarzucić. Więc często jest tak, prosimy o prestiż i znaczenie, prosimy o coś fajnego, coś, co w naszych własnych oczach czasami może nas wywyższyć. Natomiast to, co daje Bóg, to jest często cierpienie, przez które uczymy się pokory. To jest często cierpienie albo coś trudnego, przez co uczymy się pokory. I w tej sytuacji również Jezus mówi im: nie wiecie, o co prosicie. Mówi: nie wiecie, o co prosicie, bo czy możecie wypić ten kielich, który ja wypiję. Tak? I my wiemy dzisiaj, że Jezus mówił właśnie o swoim cierpieniu. Tak? Mówił właśnie o swoim cierpieniu. O tym, że ten kielich, który stoi przed nim, jest cierpieniem, przez które musi przejść po to, żeby Bóg wywyższył go również. I oni oczywiście znowu nie wiedzą, co czy mówią. My możemy, pewnie, że możemy. Tak? Oni byli jak najbardziej, cały czas myśleli w ten pozytywny sposób. No i Jezus mówi: kielich wypijecie, tak? Kielich wypijecie, ale nie do mnie należy rozdzielanie miejsc po mojej prawej i lewej stronie, lecz do tego, dla których zostało to przygotowane przez Ojca. I kochani, jeżeli tak patrzymy na to, to musimy też, myślę, że cała ta historia, ona swoje wypełnienie odnajduje w momencie, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Krzyż to był ten tron, na którym Jezus o swoim ukrzyżowaniu mówił, że Syn Człowieczy musi zostać wywyższony, tak? Syn Człowieczy musi zostać wywyższony. I znowu, wszyscy, kiedy on o tym mówił, myśleli być może o tym, że musi zostać postawiony w jakimś zaszczytnym miejscu, musi stać się kimś. To, co Jezus wiedział, o czym mówił o fizycznym wręcz wywyższeniu, o tym, że przybiją go do krzyża 1,5 czy 2 metry nad ziemią i to będzie to wywyższenie, którego oczekuje. I to wywyższenie, znowu, kiedy mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy Piotr, Jan i Jakub zobaczyli go na górze przemienienia. Jak wtedy, jeżeli pamiętacie, to był ten negatyw historii na krzyżu. Tak? Po jego prawej i lewej stronie był Mojżesz i Eliasz, a Jezus był uwielbiony. Tak? Był cały, świecił się w jakiś sposób na biało, był uwielbiony. I to, co na krzyżu ludzie widzieli, to człowieka, który był umęczony i umierający. To, co Pan Bóg widział na krzyżu, to uwielbionego, wywyższonego króla. I znowu, kiedy mówimy o prawej i lewej stronie, Bóg po prawej i lewej stronie Jezusa, Bóg wyznaczył miejsce dwóm złoczyńcom, tak? Czytamy w Ewangeliach, że prawe i lewą stronę Jezusa była zajęta. Ona nie mogła być dana Janowi i Jakubowi, dlatego że te miejsca były już zajęte. I te miejsca paradoksalnie nie należały się tym dwunastu apostołom. Te miejsca były dane tym dwóm złoczyńcom, którego jednego ukrzyżowano po prawej stronie, drugiego ukrzyżowano po lewej stronie Jezusa. Znowu to, co jakby wydaje się po ludzku negatywne, to było Jezusa wywyższenie i ten moment, kiedy On wypełnił swoją misję i został królem. Bo przyszedł, żeby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. I wiecie, wszyscy apostołowie w podobny sposób praktycznie zajęli swoje trony. W takim sensie, że kiedy Jezus obiecywał im te trony, oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało, kiedy Chrystus powróci, ale na pewno ich tronami również było męczeństwo. Tak? Wiemy, że praktycznie 11 na 12 zostało męczennikami. Jan nie zginął fizycznie, ale też wiemy, że jeżeli apostoł Jan był też autorem objawienia, to wiemy, że był zesłany, tak, ze względu na świadectwo i również był prześladowany. Oni wszyscy zajęli swoje miejsca też w tej fizycznej rzeczywistości. Wypili te kielichy, które dla nich były przeznaczone, i Bóg ich wywyższył przez właśnie to, że w pewnym sensie po ludzku zostali poniżeni i doszli aż do męczeństwa, do śmierci na różne sposoby. I Jakub w zasadzie był pierwszym, tak, z apostołów. Wiemy w Dziejach Apostolskich, Jakub był pierwszym apostołem, który został ścięty na początku prześladowań w Jerozolimie. Jan był ostatnim, który przeżył z dwunastu, więc w pewnym sensie byli pierwszym też i ostatnim. Więc to, co Jezus, kiedy Jezus mówił też o tronach, mówił, tak jak mówię, mówił niedokładnie o tym, o czym oni myśleli. Mówił o czymś zupełnie innym, co się wypełniło, czego oni doczekali, przez co przeszli i co było w rezultacie, stało się ich na pewno ich wywyższeniem i są wywyższeni, ale to nie było takie wywyższenie ludzkie, zrobię z was od razu kogoś, ale to było wywyższenie, które prowadziło przez najpierw cierpienie i uniżenie. Więc czytamy dalej, że 10 usłyszało o tym, o czym rozmawiali z Jezusem Jakub i Jan. I oczywiście oburzyło się, tak? Znowu, no jak to? Oni chcą lepsze miejsca niż my wszyscy. Oni chcą rządzić, tak? To były miejsca prestiżu po prawej, po lewej stronie. Jeden mógł szeptać do prawego ucha, drugi mógł szeptać do lewego ucha. Także największy wpływ ze wszystkich mają ci, co są najbliżej, tak? Bo mogą szepnąć słowo, kiedy trzeba. Więc pozostali się oburzyli. Jak to tak? Oni chcą być lepsi od nas. Oni chcą rządzić nami. I tak jak czytamy od 24 wersetu, to czytamy tak, jakbyśmy czytali w pewnym sensie historię, czy jak patrzyli na ten świat rządzących. Tak? Jezus powiedział, władcy narodów panują nad nimi, a przywódcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie wśród was. Rzeczywistością władzy jest to, że władza jest nadużywana, tak? Że władza niestety ma to do siebie, że sprawia, że człowiek jej nadużywa. I to słynne powiedzenie, że władza korumpuje, a totalna władza korumpuje totalnie, tak? Czy władza, inaczej mówiąc, władza niszczy człowieka, a totalna władza niszczy go totalnie. I rzeczywiście, patrząc na historię, mało mamy przykładów ludzi, którzy mieli totalną władzę i zrobili z tym coś dobrego, tak? Potrafili dzięki temu uczynić coś pozytywnego. Raczej najczęściej było wręcz przeciwnie. Im większą ktoś miał władzę, tym niestety więcej zła potrafił wyrządzić. I mamy na to wiele przykładów w XX wieku. I Jezus mówi do nich: nie tak wy będziecie rządzić. Nie tak powinno być pośród was. Nie tak powinno być w Kościele, co niestety też nie zawsze jest rzeczywistością. Tak? Kościół, wiele problemów Kościoła w takim ogólnym sensie to jest, pochodzi również z tego, że nie umiemy czasami, czy zamiast usługiwać, chcemy rządzić. Zamiast służyć sobie nawzajem, chcemy być kimś. Więc władza to jest służba. Władza to jest służba. I służba jest to coś, wiecie, czego nie należy mylić też ze stylem rządzenia. Bo to nie chodzi o to, wiecie, w różnych sytuacjach władza musi wyglądać różnie, tak? I nie możemy mylić stylów zarządzania z usługiwaniem. Czyli na przykład, kiedy byśmy rozmawiali o tym, jak pomalować kościół, to dobrą władzą było to, żeby każdego zapytać, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby każdy miał możliwość wyrazić swoje zdanie i żeby później przyjść do jakiegoś wspólnego zrozumienia i zdecydować, tak, że robimy tak, a nie inaczej. I oczywiście nigdy się nie zdecyduje tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, więc ktoś musi odpuścić, a ktoś będzie miał, jakby to, co wymyślił, będzie realizowane. Ale na przykład, gdyby nagle wybuchł pożar tutaj, no to ciężko by było usiąść i zacząć razem wysłuchiwać, to którym wyjściem będziemy wychodzić, czy może gasić, czy nie gasić, to może zagłosujmy, a może zadecydujmy w jakiś sposób, czy to warto gasić, a może lepiej niech się spali i tak dalej, i tak dalej. Różne sytuacje wymagają różnego rodzaju władzy, tak? Kiedy jest pożar, ktoś musi stanąć i powiedzieć: wszyscy wychodzimy tędy, to robimy, musi dyrygować, tak? Więc dyrygowanie takie, władza z autorytetem nie zawsze jest zła. Bo tak nam się czasami może kojarzyć, tak? Że swego rodzaju demokracja jest dobra, a jak ktoś się rządzi, to jest złe. Ale są takie sytuacje, kiedy trzeba się zarządzić, bo nie ma czasu na to, żeby rozważać różne opcje i różne zdania na ten temat. Tak? Są sytuacje kryzysowe, są sytuacje trudne. I wtedy właściwym jest używanie autorytetu, który narzuconego w pewnym sensie autorytetu. I to, jeżeli jest robione w trosce, to jest też usługiwanie. Tak? Więc zarządzanie może być usługiwaniem. Więc nie możemy mylić jakby stylów zarządzania z usługiwaniem. Nie zawsze pytanie się wszystkich o zdanie jest rzeczywiście z takim sercem, żeby ludziom usłużyć. Czasami może być wręcz przeciwnie. I nie zawsze wydawanie jakichś tam poleceń jest nadużywaniem władzy. Czasami jest właściwe. Należy rozumieć, w jakiej sytuacji oczywiście te rzeczy są robione. Nie należy tego też jakoś mieszać z pewnymi kulturowymi kwestiami. Tak? Są takie kultury, gdzie ten, kto jest najstarszy, zawsze ma ostatnie zdanie i zawsze będzie tak. Ja widzę, że ci starsi tak se już się rozmarzyli, jak to by było fajnie, ale są takie kultury, gdzie najstarszy wiekiem mówi: tak ma być i nie ma dyskusji, tak? W pewnym sensie. A są takie kultury, gdzie właśnie wszyscy, gdzie większość, trzeba zagłosować i jak większość powie, że tak będzie, to będzie tak, a nie inaczej. I również tego nie należy mylić, tych rzeczy. Czyli w takiej kulturze, gdzie starszy wydaje polecenie, usługiwaniem często jest, wiecie, że zanim on wyda swój werdykt, to tak naprawdę wysłucha wszystkich i postara się zrozumieć, co będzie najlepsze dla każdego. I to jest w takim systemie też można mieć nastawienie sługi, nastawienie kogoś, kto troszczy się o ludzi. Nie tylko demokracja jest systemem takim, czy wysłuchanie każdego i głosowanie porówno jest systemem. Więc nie mylmy systemów, nie mylmy kultur. To, co jest ważne w tym wszystkim, jest to, czy człowiek rzeczywiście pragnie dobra tych ludzi, którymi zarządza. I wiecie, wydaje mi się, może nie mam racji, ale wydaje mi się, że takim kluczem często do zrozumienia tego, że prawdziwie okazuje się, kto ma jakie serce wtedy, kiedy trzeba zapłacić cenę. Wtedy, kiedy trzeba zapłacić cenę za pewne decyzje. Wtedy, kiedy trzeba właśnie nadstawić karku, kiedy trzeba za to swoje przywództwo zapłacić na przykład więzieniem, na przykład jakimiś tam rzeczami. I nie wiem, w pewnym sensie, jak patrzymy wokół siebie na przykłady, to wydaje mi się, że możemy znaleźć takich przywódców. Nie wiem, Nelson Mandela na przykład, tak? Człowiek, który był przywódcą w południowej Afryce i który spędził wiele lat w więzieniu i był na to gotów siedzieć w tym więzieniu przez, nie wiem, 20 czy 30 lat on w tym więzieniu siedział. Ja już nie pamiętam dokładnie ile, ale mnóstwo lat przesiedział w więzieniu, bo walczył o pewne rzeczy, bo był przywódcą dla ludzi, którzy walczyli z apartheidem, tak, z segregacją rasową w południowej Afryce. I był gotów zapłacić cenę. Kiedy wyszedł później, został prezydentem i tak dalej, ale myślę, że takie poparcie, jakie miał, było dlatego, że ludzie wiedzieli, że on jest gotów zapłacić cenę. On był gotów, on zapłacił. On zapłacił swoim życiem. I to nie znaczy, że się w niczym nie mylił albo że nie popełnił błędu w życiu. Myślę, że podobną taką postacią w naszej historii był Józef Piłsudski, który też był gotów zapłacić cenę za to, za co walczył. I też nie znaczy to, że był idealny. Niektórzy u nas próbują teraz, że to ideał. On popełnił dużo błędów, ale on był gotów zapłacić cenę. Pójść do więzienia, być gdzieś tam na zesłaniu, na wygnaniu i tak dalej, i tak dalej. I dlatego miał wpływ na Polaków w tamtym czasie. I był przywódcą, któremu dano wielki kredyt zaufania. Tak? Dlaczego otrzymał wielki kredyt zaufania? Dlatego, że ludzie widzieli, że był gotów za to zapłacić, że był gotów się poświęcić. I myślę, że to jest taki klucz, który jest ważny, kiedy rozważamy przywódców. I to tak brzydko, bo Kościół może nie powinien się wdawać w politykę, ale problem jest taki, że współcześnie ciężko jest znaleźć ludzi, którzy chcą zapłacić cenę. Wiecie, wszelkie urzędy raczej są możliwością właśnie zagospodarowania swojej przestrzeni i urządzenia się i zarządzenia czymś. Natomiast mało jest ludzi, którzy są gotowi zapłacić za to cenę. A takim ludziom najchętniej udzielamy kredytu, tak? Takiego zaufania i władzy. Myślę, że to jest ważne. Człowiek, który potrafi się uniżyć, który potrafi zapłacić za to, żeby służyć innym. I oczywiście największym przykładem był Jezus, który po to, żeby nam usłużyć, po to, żeby stać się naszym przywódcą, musiał zapłacić największą cenę. I ostatni werset tego fragmentu mówi: Syn Człowieczy, który przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Jezus zapłacił swoim życiem za tą władzę. Dlatego Bóg go wywyższył, tak? Czytamy w liście do Filipian bodajże. Dlatego Bóg go wywyższył ponad wszelką władzę, dlatego że on zapłacił największą cenę. I to jest lekcja też dla nas w takim chrześcijańskim. W ogóle myślę, lekcja takiego Bożego. U Boga wszystko jest na odwrót, tak? Wszystko jest na odwrót niż u nas. Nasze naturalne myślenie, kiedy człowiek myśli w sposób naturalny, to myśli w sposób najczęściej zupełnie przeciwny do tego, co Pan Bóg zamierzył. Tak? Jakoś tak to oddzielenie, to nieposłuszeństwo, ta upadła natura w nas ma taki efekt, że kiedy poddajemy się naszym naturalnym instynktom, to najczęściej idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku, niż kiedy chcemy słuchać Boga. I dlatego tak ważne jest, żeby słuchać Ducha Świętego, żeby czytać Słowo i wiedzieć, jak myśli Bóg, czy jak wyznaczył to Bóg, bo w naszym naturalnym umyśle On nas nie zaprowadzi w żadne dobre miejsce. I jeżeli chcemy być przywódcami, jeżeli chcemy być tymi, którzy służą, to musimy być gotowi zapłacić cenę. I tak jak już wspomniałem, apostołowie zapłacili cenę. Każdy z nich zapłacił swoją cenę. I w przypadku 11 z 12 to była też cena życia, tak? Fizycznego życia. Więc to usługiwanie polega na tym, że myślimy o ludziach, troszczymy się o ludzi i jesteśmy gotowi ponieść odpowiedzialność za nasze zarządzanie, że jesteśmy gotowi zapłacić cenę, czasami uniżenia się, tak? Czasami ustąpienia komuś. To jest często największa pokusa w byciu przywódcą, że jak ktoś już jest na jakimś stanowisku, to nie potrafi odpuścić, nie potrafi, ja jestem szefem i ja tu rządzę, tak? I będzie tak jak ja mówię, bo ja jestem szefem. I to jest czasami, że czasami, tak jak mówię, w pewnych sytuacjach tak trzeba postępować. Ja nie mówię, że to nie jest zupełnie złe. Są takie sytuacje, kiedy takie postawienie sprawy jest troską o ludzi. Są takie sytuacje, aczkolwiek to trzeba mieć dobre rozeznanie. Natomiast w wielu przypadkach i w wielu sytuacjach często trzeba umieć się uniżyć, odpuścić i przez to przychodzi to prawdziwe przywództwo. I wiele takich przykładów myślę, że można by mnożyć, ale nie będziemy. Także kochani, cena, nie styl naszego zarządzania, ale cena, jaką za to płacimy, jest ważna. I musimy być gotowi zapłacić cenę. Musimy być gotowi przyjąć Boże obietnice, ale też rozumieć, że najczęściej nie my decydujemy kiedy i nie my decydujemy jak. I my nawet musimy sobie założyć, że najprawdopodobniej nawet nie wiemy, o czym mówimy. I to jest problem. Słuchajcie, ja wierzę w proroctwa. Może jak dla baptystów to nie jest takie typowe, ale ja wierzę w proroctwa. Natomiast głęboko wierzę, że 99% proroctw, no, może tak powiem, w moim życiu większość, 90% proroctw nie wypełniła się tak, jak ja myślałem, że się powinny wypełnić. Rozumiecie? Bóg uczynił coś zupełnie innego i ja po czasie byłem w stanie powiedzieć, aha, to o to chodziło. Ja coś zupełnie innego miałem na myśli, ale chodziło o to. Pan Bóg o tym do mnie mówił w tamtym czasie, czy przez ludzi, czy przez słowo, czy bezpośrednio, tak? I myślę, że 99% problemów z takimi proroctwami jest to, że ludzie otrzymują słowo i od razu myślą, oni sami mają, jak to powinno wyglądać i o co w tym wszystkim chodzi. Nawet, słuchajcie, prorocy w Starym Testamencie, jak prorokowali, to dopiero w Nowym Testamencie się okazało, o co tam tak naprawdę chodziło. I oni sami być może nie rozumieli, o czym mówią, kiedy mówili o pewnych rzeczach. Taka jest często natura tego wszystkiego. A Bóg do nas przemawia, ale musimy mieć pokorę, żeby wiedzieć, że to nie my określamy, o co w tym wszystkim chodzi. To nie my mówimy, o czym Bóg mówi teraz. On wie. On już wie, kiedy mówi do ciebie, wie, o czym mówi i możesz się pomylić. Wtedy trzeba mieć pokorę, żeby powiedzieć, myliłem się, Panie Boże, coś zupełnie głupiego mi przyszło do głowy, ale teraz widzę, że ty mówiłeś o czymś innym. I przyjąć to. I nie bić tych biednych proroków, których potem się oskarża, że są fałszywi prorocy, bo nie wyszło tak, jak ja myślałem, że powinno wyjść. On też może nie wiedział, o czym w ogóle mówi, coś ci przekazał. Ale to na marginesie. Także, kochani, niech nas Bóg błogosławi i daje nam obietnicę, ale miejmy pokorę, żeby wiedzieć, że poddać się Bogu. Jak, kiedy, bądźmy przywódcami, a każdy z nas jest przywódcą. W rodzinie jesteśmy przywódcami, w pracy często jesteśmy przywódcami, czasami w kościele, czasami w życiu. Każdy z nas ma jakąś pozycję, komuś przewodzi. Może jednej osobie, może jakiemuś dziecku, może komuś, ale z reguły gdzieś mamy taką pozycję. I wtedy pamiętajmy, że to my jesteśmy jako przywódcy, jesteśmy po to, żeby im usługiwać. Co nie znaczy spełniać ich zachcianki, tak? Zwłaszcza to z dziećmi widać wyraźnie, że to nie o to chodzi, że być sługą, dzieci to nie o to chodzi, żeby robić wszystko, co one chcą, tak? Bo to wtedy świat na głowie stanie bardzo szybko. Więc nie o to chodzi. I musimy być gotowi zapłacić cenę. Także niech nas Pan Bóg błogosławi, aby to się w naszym życiu działo. Amen.